Znów chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra. Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Dzień dobry, witam serdecznie. To jest Rzut za trzy. Jacek Białogłowy. Kłaniam się fanom zastalu Enei BC Zielona Góra. Powiem szczerze, już w końcówce spotkania zastalu w Kazaniu z Unixem już tworzyłem pytania do trenera Żana Tabaka o to, czy mają sposób na Unix Kazań, jaki to jest sposób, jak to się dzieje, że dwa razy potrafią wygrać z takim gigantem z wielkim budżetem. No ale niestety te pytania trzeba było wyrzucić do kosza, no bo niestety zastal Enea BC Zielona Góra przegrał ostatecznie 64-65 z Unixem. No i niestety nie było drugiego zwycięstwa nad Unixem, a Unix wziął na nas rewanż. Jamar Smith to był klucz i ojciec sukcesu Unixu. 13 punktów tego zawodnika w ostatniej czwartej kwarcie, z tego ostatni rzut na zwycięstwo 7 sekund przed końcem. Jeszcze zastal ma tych 7 sekund i Felunberg tym razem pod naciskiem Jamara Smitha nie trafia, nie zostaje ponownie bohaterem całej Zielonej Góry. Zastal przegrywa, spuszczone głowy, trochę smutno nam chyba. No a ja zapraszam serdecznie na rzut za trzy, w którym będziemy mieli trzy wypowiedzi pomeczowe. Niestety nie udało się tak naprawdę wczoraj za dużo porozmawiać z tym Kazaniem, bo uwierzcie, teraz będę się trochę tłumaczył, ale połączenia internetowe z kazańskim hotelem, w którym mieszkał Zastal, były po prostu tragiczne. A więc tak, króciutkie wypowiedzi. Najpierw nasz trener Żan Tabak. On podsumował krótko zwięźle i na temat, tak naprawdę nawet nie trzeba było dłużej rozmawiać. Krótko zwięźle i na temat Żan Tabak o tym, dlaczego ten Zastal po prostu wczoraj przegrał.
To był trudny mecz dla obu drużyn, bardzo fizyczny. Oba zespoły popełniły sporo błędów w trakcie tego spotkania. W ostatnich akcjach podjęliśmy dużo nierozsądnych decyzji i to tak w ataku, jak również w obronie. Poza tym uważam, że moi zawodnicy byli już bardzo zmęczeni w samej końcówce. Nie mieli energii, no bo mieliśmy krótką ławkę. Ławka Zastalu krótka, a poza tym Zastal zmęczony, bo wiemy doskonale, co się ostatnio działo. 3 mecze w 6 dni, 2 dogrywki w Warszawie, ciężkie spotkanie w Gliwicach z tamtejszym GTK, podróże, jeszcze raz podróże. Aczkolwiek tutaj nikt wymówki w Zastalu nie szukał, to fakt jest faktem, co sam Tabak mówił, że no widać było, że to nie jest w końcówce tak energetyczny Zastal jak przez większą część spotkania, choć żal jest straszny, jak się 30 minut prowadzi i ostatnią zepsuje się kwartę, to żal jest potworny. 9-19 Zastal tę ostatnią kwartę przegrał, a Filip Put, który dostał chwilkę, bo w sumie minutę na grę, tak podsumowywał to spotkanie, szczególnie żałował tej ostatniej kwarty właśnie.
Można powiedzieć, że cały ten mecz kontrolowaliśmy. Oczywiście zrobiliśmy parę błędów, parę strat. Źle weszliśmy w tą czwartą kwartę i no niestety, no końcowy wynik nas nie zadowala. Byliśmy bardzo blisko, żeby wywieźć zwycięstwo, jednak Kazań ten trafił, ten ostatni rzut. No i niestety, no musimy się obejść ze smakiem z wygraną z Kazania.
No to dobrze, to teraz będziemy mieli jednego z asystentów Żana Tabaka, niezawodnego Arkadiusza Miłoszewskiego. O dziwo, wczoraj nawet internet w pokoju Arkadiusza Miłoszewskiego był dobry w stosunku do innych, do naszych zawodników. No to był niemal idealny, choć prawdę powiedziawszy, też mogłaby być jakoś troszkę lepsza. No ale posłuchajmy troszeczkę więcej o tym spotkaniu, jak ławka trenerska opisuje ten mecz i to, w jaki sposób do porażki doszło.
Panie trenerze, czwarta kwarta dzisiaj zdecydowanie słabiej wypadła Zastalowi niż poprzednie 30 minut. Co się w tej czwartej kwarcie stało? O nią na początek zapytam, bo z taką nadzieją patrzyliśmy, że uda wam się dociągnąć to zwycięstwo. Nie udało się.
No wie pan co, myślę, że ci co oglądali, może ci co nie oglądali, to też pewnie przeczytają lub się dowiedzą. No czwarta kwarta nam nie wyszła ze względu, wydaje mi się, cofnięcie się troszeczkę przed bardzo, bardzo agresywną obroną drużyny Unixu. Wyszli na nas bardzo mocno fizycznie, zobaczyli, że to jest jedyna droga, żeby powalczyć o zwycięstwo w tym meczu i myślę, że zrobiliśmy ten krok do tyłu i ten krok do tyłu kosztował nas w finalnym, że tak powiem, w finalnym rozliczeniu porażkę. Ta czwarta kwarta tak naprawdę, jak pan powiedział, zadecydowała o całym meczu. Szkoda, bo cały mecz prowadziliśmy nawet 12 punktami i to boli najbardziej, tak, że można powiedzieć, że kontrolujesz ten mecz. My go tak naprawdę nie kontrolowaliśmy, ale mieliśmy przewagę, którą powinniśmy dowieść do końca. Nie udało się niestety, te ostatnie akcje zadecydowały o tym, że przegraliśmy.
Ale cofnęliśmy się, czyli tak mówiąc jeszcze bardziej po polsku, po prostu fizycznie was zdominowali, o to najbardziej chodziło?
No wie pan co, no nie ma co ukrywać, że ta Liga VTB to jest fizyczność. Fizyczność, jeszcze raz fizyczność, ale nie tylko fizyczność, czyli wytrzymanie 40 minut, ale fizyczność, jeśli chodzi o przepychanie się na pozycjach, jeśli chodzi o obronę pick and rolla, jeśli chodzi o atakowanie, do tego jest ta fizyczność potrzebna. I tak jak mówię, oni wyszli bardzo, bardzo agresywnie, a nam zabrakło właśnie tej fizyczności, ale nie sił, jak może można było sobie, znaczy, czy może się wydawać, ale tej siły takiej, tak jak mówię, w przepychaniu się, w egzekwowaniu tej agresywnej obrony. Być może troszeczkę też tej sił ze względu na to, że choćby Ife Lundberg grał prawie 38 minut, ale moim zdaniem w głównej mierze zabrakło nam tej siły, którą Liga VTB ma, którą Unix ma, którą do tej pory sobie radziliśmy, czyli radziliśmy sobie w meczu w Zielonej Górze i radziliśmy sobie przez trzy kwarty tutaj w Kazaniu.
No właśnie, wejdę w słowo, a w takim razie przez te wcześniejsze 30 minut dlaczego udało się ustawać i jednak prowadzić przez prawie 30 minut?
Chyba co, no na pewno kontrolowaliśmy to obroną. Jeżeli nam obrona wychodzi, to nie ma co ukrywać, że za chwilę ten atak, te pozycje w ataku nam łatwiej wychodzą. Natomiast jeżeli oni tylko zaczynają trafiać, zaczynają być skuteczni w ataku, zaraz się w tej obronie gubimy. I to jest, wie pan co, no to jest takie, można powiedzieć, jedno napędza drugie. Czyli atak napędza obronę, obrona napędza atak. Oni napędzili się powrotem, trafianiem w ataku i ten atak zobaczyli, że mogą bronić fizycznie, mogą bronić wysoko. Tutaj tak, trafianie napędziło ich, w drugą stronę ich trafianie troszeczkę zachwiało naszą pewność siebie w ataku. No i tak to wyglądało w końcówce, czyli oni na fali, my troszkę, że tak powiem, spuszczone głowy. Może nie było widać tych spuszczonych głów, ale gdzieś tam w podświadomości to, że ojej, naprawdę ten duży Unix wrócił na swoje obroty i no zabrakło nam tej zimnej krwi i tej fizyczności, o której wcześniej już powiedziałem.
Trochę brakowało też chyba trójek od drugiej kwarty, bo w pierwszej kwarcie 6 trójek, a potem już tylko 2 do końca spotkania. Czy to bardziej ta skuteczność, która tam ostatecznie wyniosła 33%, nie był wasz dzień? Znowu, można by powiedzieć, po poprzednim pojedynku, gdzie z Legią Warszawa, tak, gdzie mieliście taki fatalny okres rzutów za 3 punkty. Czy też oni tak docisnęli też obwód?
Wie pan co, ten obwód niestety, no nie było tych czystych pozycji. Ten obwód był bardzo dobrze broniony. Ich obrona głównie była wysoko, bardzo wysoko, tak? Ta nasza przewaga, szczególnie przewaga podkoszowa, otwiera te pozycje na zewnątrz. Tak? Dzisiaj może w końcówce troszeczkę Jeffrey nam pomógł. Tak? No, miał problem z faulami, musieliśmy rotować, bo to jest nasza, można powiedzieć, główna broń, jego ta gra podkoszowa. I jego gra podkoszowa powoduje to, że ta obrona jest zagęszczona i otwierają się pozycje na zewnątrz. Dzisiaj tego zabrakło. Zabrakło przez to, że nie mogliśmy tej piłki tak naprawdę dostarczyć tam na dół, tak, do niego, bo jak ona jest, ta piłka dostarczona, wtedy gdzieś mówię, otwierają się pozycje na zewnątrz, wtedy jest łatwiej trafiać. Tych pozycji za dużo nie było, szczególnie właśnie w końcówce meczu i przez to no nie trafialiśmy. Tu można, ktoś popatrzy na procenty, opowie, a nic nie trafiali. No nie trafialiśmy, bo tych pozycji nie było za dużo, tak, te rzuty tak naprawdę, większość to była przez ręce, większość była w końcówkach czasu, tak, pod presją czasu, pod presją obrony, no zazwyczaj te rzuty no bardzo ciężko, żeby wpadły, tak? Czyli zabrakło nam kreowania pozycji podkoszowych, które kreują pozycje na zewnątrz.
Zastalone ABC Zielona Góra w dalszym ciągu jest oczywiście w walce o pierwszą ósemkę i play-offy Ligi VTB i w dalszym ciągu ma realną szansę na tę pierwszą ósemkę, no ale trzeba wygrywać mecze, te najważniejsze, te z zespołami w naszym zasięgu, te spotkania, na które głównie liczymy, czyli z zespołami poniżej, będącymi poniżej Zastalu w tej chwili w tabeli, jak na przykład Kalew Tallinn, Kalew, z którym mieliśmy się spotkać w najbliższą sobotę, ale się nie spotkamy, koronawirus głos rządzi w tej drużynie meczu. Nie będzie Messi, mecz jest przełożony nie wiadomo na kiedy, a przecież jeszcze Zastal ma przełożony mecz z Astaną. Też nie ma nowej daty tego spotkania. Coś mi się zdaje, że nawarstwią się mecze Zastalowi nie tylko w styczniu, kiedy jest 11 spotkań, teraz 10 bez tego Kalewu Tallina, ale później w lutym czy w marcu. W każdym razie mordercza dawka meczów czeka naszą drużynę chyba już do samego zakończenia rozgrywek. Tymczasem najbliższe spotkanie Zastalu to jest wtorkowy mecz z Polskim Cukrem Toruń. Będziemy wracali oczywiście do tego spotkania. Polski Cukier to jest zmora Żana Tabaka, można powiedzieć, bo do tej pory z Polskim Cukrem w Zastalu Żan Tabak nie wygrał. No w każdym razie dzisiaj Zielonogórzanie wrócą z Kazania bardzo późno, znowu gdzieś w okolicach północy. Długa, długa podróż im się zaczęła, mniej więcej o godzinie 10:00. Teraz są w samolocie. No a potem wiadomo, na koniec Kaliningrad i parę godzin jazdy z granicy rosyjsko-polskiej do Zielonej Góry. Zostawiamy aktualny Zastal, cofniemy się teraz o kilka lat. Będziemy rozmawiali o Quintonie Hosleyu. Quintonie Hosleyu, władcy pierścieni, jak się kiedyś o nim mówiło. Quintonie Hosleyu, który wczoraj zakończył karierę, obwieścił to w mediach społecznościowych. Quintonie Hosleyu, który zdobył 2 Mistrzostwa Polski, poprowadził czy współprowadził Zastal Zielona Góra do 2 Mistrzostw Polski w 2013 i 2015 roku. Potem jeszcze poprowadził, no niszcząc przy okazji Zastal Zielona Góra swoją drogą, Anwil Włocławek do Mistrzostwa w roku 2018. Wrócił do Zielonej Góry, do Stelmetu Igora Jawowicza w 2019, ale tam już nie wyszło. Nie wiadomo, czy to tylko Quinton miał słabszą formę sam z siebie, czy też to, że Hosley kolejnego pierścienia i Zastal nie wygrał w ogóle wtedy żadnego medalu. To było głównie zasługą, w cudzysłowie, trenera Igora Jawowicza, który zupełnie się tutaj nie sprawdził, ale Quinton no, podczas tego kolejnego powrotu do Zielonej Góry niestety czwarte miejsce z kolegami zajął. A jak już byliśmy przy Arkadiuszu Miłoszewskim, to wczoraj podczas dzwonienia do Kazania poprosiłem go, bo był tutaj za czasów Saszo Filipowskiego i za czasów Igora Jowowicza i poznał tegoż Quintona Hosleya, żeby parę słów o Quintonie takiej impresji wypowiedział.
No tak się złożyło, że pierwszy raz jak był, czyli za trenera Saszo Filipowskiego i drugi raz za trenera Jowowicza, to byłem.
Okej, okay. Mógłbym poprosić pana o jaką ma pan impresję związaną z Quintonem Hosleyem? Jak pan go będzie wspominał? Jaki to był koszykarz? Jak w Zielonej Górze funkcjonował? Potem wiadomo, we Włocławku. Co może pan o nim powiedzieć, jak tak pytam pana ad hoc?
No tak wie pan co, tak ad hoc, ja pamiętam właśnie, ja go pamiętam z tych dobrych czasów, za czasów Saszo Filipowskiego, jak wygraliśmy wszystkie mecze w playoffie i on tam był jednym z głównych zawodników tego zwycięstwa. Pamiętam, jak graliśmy w Radomiu, jak w odpowiednim momencie trafiał te trójki, jak bronił, jak te piłki potrafił wyjmować. Sobie tak odchodzę, sobie zabiorę po prostu komuś piłkę. Na pewno zawodnik niełatwy, ale ci niełatwi zawodnicy właśnie osiągają największe sukcesy. Niełatwy mówię pod względem prowadzenia przez trenera. Naprawdę do niego trzeba było silnego charakteru i silnego trenera, żeby go prowadzić. Tak jak mówię, Saszo Filipowski sobie z tym radził. Później było różnie, tak jak przyjechał drugi raz, to nam nie wyszło ten jego udział w naszym zespole. Natomiast no, ja go pamiętam z tych lepszych czasów właśnie, jak nie pamiętam go oczywiście wcześniej, jak on zdobywał złoto razem z Chodzem, ale pamiętam go właśnie z tego, jak Saszo Filipowski, jak graliśmy w Eurolidze, później w Eurocupie i Mistrzostwo Polski 8 wygranych, przepraszam, więcej, 3-3, tak, bo było 3-3 i 10, bo było 4, tak, 3-3 i 4, 10 wygranych.
10-0, tak.
Porażki. Tak, 10-0 i on tam głównym, jednym z głównych zawodników.
A niech pan powie, co to znaczy, że był trudny? To znaczy, ciężko było z nim o jakąkolwiek rozmowę? Na czym ta trudność polegała?
Był po prostu, wie pan, takim konkretnym gościem i trzeba było do niego konkretnego trenera. Nie daj Boże, tak mówię, najwięcej problemów było właśnie jak był tutaj trener Jowowicz i wtedy mieliśmy dużo tam. Natomiast trener Saszo sobie radził, nie było to łatwe, kosztowało go to dużo, ale dogadywał się. To wie pan, no, z takim, tak jak mówię, jak ktoś ma taki trudny charakter, tak jak powiedziałem, on wygrywa dużo, ale też jemu trzeba poświęcić dużo, dużo swojej energii.
Ale to trzeba być wobec niego twardym? Czy trzeba być wobec niego twardym? Czy trzeba takim samym językiem mówić?
No wie pan co, tutaj pewnie będę zdradzał jakieś szczegóły, ale no trzeba być twardym, trzeba twardą ręką to prowadzić, a to dużo, dużo kosztuje. Łatwiej się prowadzi ludzi, można powiedzieć, którzy słuchają, którzy nie są, nie wiem, do ciebie jakoś, nie wiem, okoniem, tak? Gorzej jak ktoś jest, a Quinton taki był i ciężko czasami było przeforsować swoje rzeczy, ale trener Saszo sobie radził.
Z takimi zawodnikami trzeba umieć postępować, trzeba umieć się dogadać, bo każdy jest inny. Tak jak powiedziałem, Quinton nie był łatwy, ale kto potrafił się z nim dogadać, to go miał, że tak powiem, ze sobą. Tak? Kto nie potrafił, no to niestety jest to problem. I tak mówię, Saszo był dobrym psychologiem, potrafił się z nim dogadać. Inni trenerzy nie potrafili, tak, bo to różnie bywało, różne metody używali, nie wiem, jakieś kary, bo tam chyba z tego, co pamiętam, to za czasów chyba trenera Uwalina kieszenia były, nie wiem, czy jego, czy Chodża.
Chodża, zawieszenie, tak, było Chodża akurat wtedy.
Ale no każdy, tak, no ale każdy próbował dotrzeć do niego w jakiś inny sposób. Ten, kto potrafił, miał go ze sobą. Ten, kto nie potrafił, niestety miał go przeciwko sobie.
Saszo sobie poradził swoją drogą. Ciekawe, czy Jean Tabak poradziłby sobie z Quintonem Hosleyem i jego trudnym charakterem. Ale to tak na marginesie, tego już nie sprawdzimy. No okej, to spojrzenie trenerskie na Quintona Hosleya, jego charakter. Natomiast teraz opowie nam o Quintonie Hosleyu jego kolega z drużyny, który był podczas pierwszych dwóch pobytów Quintona Hosleya w Zastalu. Kamil Hanas to on, kapitan kilkuletni Zastalu NEI BC Zielona Góra, kiedy Quinton Hosley zdobywał mistrzostwo z Michajlo Uwalinem, czy pod Michajlo Uwalinem, a później drugie mistrzostwo Polski pod Saszą Filipowskim, to wtedy Kamil Hanas był w Zastalu. No to dzisiaj do niego zadzwoniłem i zapytałem, jak on będzie wspominał Hosleya, jak on widzi, jak ten charakterek wpływał na całą drużynę, a tak w ogóle to Kamila zapytaliśmy, co tam u niego, bo z tego, co wiem, to gra w Rydzy, nie w drugiej lidze, ale sam nam powie, jak tam wygląda początek jego 2021 roku. I ta rozmowa z Kamilem Hanasem zakończy nam program Rzut za 3, numer 1 roku 2021. Kibicom życzę jak najwięcej zwycięstw w Zastalu NEI BC Zielona Góra i żebyście ten Zastal mogli jak najczęściej w ogóle oglądać na żywo w hali CRS i w innych halach. A na razie Kamil Hanas, były Zastalowiec. O Quintonie Hosleyu przede wszystkim.
Quinton, jak przyszedł, to wiedzieliśmy, że to jest gracz, który miał przeszłość gdzieś tam nawet w Realu Madryt i to jest chłopak, który no, potrafi grać w basket. Natomiast no, był taką osobą w pierwszym sezonie zwłaszcza, no, której ciężko było polubić nawet, no, bo był taki skryty w sobie trochę. I no miał swój świat, krążył własnymi ścieżkami, przychodził na mecz, oczywiście skoncentrowany, profesjonalista, jeśli chodzi o sport, natomiast potem różne takie były gdzieś tam problemy i miał trudny charakter, natomiast zawodnik wybitny i w playoffach udowodnił swoją moc i tak naprawdę otworzył się na imprezie mistrzowskiej, którą zresztą chyba byłeś też, Jacku,
w Demonie.
Wszyscy byli, kurde, ta marynarka się paliła, nawet Jasińskiego. To były dobre czasy. I on się tam tak naprawdę otworzył. Ja mówię, Quinton, chłopie, ty jesteś zupełnie inny facet, nie? Taki skryty sobie. I tak naprawdę ten drugi rok, jak wrócił, to on już był też już inny. Tak jak po ludzku po prostu był taki bardziej otwarty. On nigdy do końca może się nie otworzył, może nie miał potrzeby takiej, natomiast to był chłopak naprawdę z wielkim talentem, przede wszystkim z ciałem do gry w koszykówkę. No i rzeczywiście skończył karierę, ogłosił to wczoraj, więc no, to była przyjemność z nim grać.
No dobrze, ale mówisz, że zagadnąłeś go w tym Demonie. Coś powiedział? Czemu taka zupełna transformacja nastąpiła? Że taki wycofany był wcześniej, a tu takie otwarcie? Czy po prostu zabawa rozwiązała mu język?
Myślę, że pewnie trochę zabawa może mu puściło, może miał jakieś swoje tam, nigdy nie wiemy, co siedzi w głowie człowieka, każdy ma swoje i widzimy go na treningu, nie wiadomo, co się w domu dzieje, także każdy ma tam swoje, natomiast on po prostu, może są takie charaktery, że nie potrzebują gdzieś tam, gdzie ja jestem otwarty, czy Marcin Córka był otwarty, Urosz, to byliśmy tacy bardzo, bardzo chętni, nie? Do żartów, do rozmów, natomiast on taki miał swój świat, miał tam jakiegoś kumpla swojego zawsze jednego i sobie gadali, no. Tak to wyglądało.
Rozumiem, że w Zastalu to kto? To Walter był jego kumplem takim?
No myślę, że tak. Siedzieli blisko siebie, Oliver Stewicz, dziś oni się tam, jednak zawsze jest tak, że siłą rzeczy ci obcokrajowcy się zawsze razem trzymają, Polacy razem, ale tamta ekipa staraliśmy się gdzieś to spajać, no bo to jest normalne, naturalne.
Okej, okay, a powiedz jeszcze jedną rzecz, bo oczywiście chciałbym najchętniej, to bym wyciągnął jakąś tajemnicę tego od ciebie. Jego stosunki z trenerami, bo z Michailą Walinem też krążyły opowieści, że niemal w pewnym momencie panowie starli się fizycznie podczas tego pierwszego sezonu. Okej, jeżeli mówisz, że nie, to okej. Natomiast Filipowski wiem, że miał świetne dotarcie do Hosleya, bo zresztą wszyscy mówią, że Saszo Filipowski to był taki psycholog, tak? A Michailo był twardy strasznie, więc sobie nie wyobrażam, jak taki twardy, zasadniczy Michailo wpływa na Quintona.
Nie, jak to Michailo, to trener Michailo Walin, jak zawsze to mówi, jak ktoś go atakuje, to on atakuje dwa razy. I to bardziej były werbalne jakieś tam przepychanki. Pamiętam, już teraz można powiedzieć, pyskówka była dosyć ostra z trenerem Jankowskim. Kiedyś na treningu, gdzieś tam ja aż musiałem zainterweniować. Co prawda moja skromna osoba i tak by nie powstrzymała tych wielkich facetów, natomiast no, trzeba było coś zareagować. A przecież jedyny, który gdzieś tam chciał przeatakować, to był Perwis Pasko, no, gdzieś tam trenera Uwalina. To musimy, kiedyś to musimy zrobić audycję wspomnienia z tych fajnych czasów. No to tak wtedy byłam, to jest trener Uwalin nie pozwoliłby sobie na to, poza tym no dajcie spokój. To też pokazało, jakie silne charaktery były.
Nie, no, ale inaczej, ale Quinton słuchał w takim razie trenerów, bo jak tutaj był za trzecim razem, to generalnie no już pod Jowowiczem to w ogóle go mam wrażenie nie słuchał. Zresztą widać było po całym sezonie, że trener Jowowicz to do nikogo nie miał dotarcia. Tak? Natomiast miałem wrażenie, że Hosley widział i sprawdzał trenera i wtedy zachowywał się tak albo inaczej, tak?
Przede wszystkim no, ci, co widzieli, to widzieli. Quinton jest bardzo inteligentnym zawodnikiem i człowiekiem też, on jest bardzo mądry i no, pozwalał sobie pewnie na pewne testy, natomiast no, to już jest specyfika gracza, każdy ma inny charakter. Niektórzy z takiego powodu może nie są w NBA, a powinni być, albo w ligach europejskich, a są w Polsce, więc no, na pewno Quinton to był mega inteligentny facet i świetny zawodnik i naprawdę ze swoim charakterem, można powiedzieć trudnym, ale to go gdzieś tam był mocny.
Okej, to na koniec, jak już jesteś z nami, to powiedz chociaż kibicom Zielonej Góry, co tam u ciebie, jeżeli mogę cię poprosić specjalnie dla nich u progu roku 2021.
Co tam u mnie? No ci, co tam, część kibiców Zielonej Góry śledzi, co robię. Obecnie gram w drugiej lidze, w Rycerzach Rydzyna. Gdzieś to jest tam świadoma decyzja i bardzo fajnie, cieszę się z tego, bo zawsze wspominam osobę prezesa Jacka Kaszuby, który kocha basket i chce robić fajne rzeczy i dzięki temu też no, mogę się realizować na tych swoich różnych płaszczyznach, nie powiem dziennikarskich, bo ja udaję dziennikarza, ale robię ten swój podcast.
Ale objawieniem, odkryciem dziennikarskim jakimś tam roku byłeś obwoływany, tak?
Naprawdę? A to nawet nie wiem, ale chcę robić takie fajne rozmowy, póki ktoś chce to oglądać i gdzieś to możemy robić, plus NBA. No, mam w końcu bardzo dużo czasu na rzeczy, na które wcześniej nie miałem i przede wszystkim też no, mam czas na to, żeby z rodziną spędzać. Zresztą mój syn urodził się w Zielonej Górze, więc to tam bardzo miłe mam wspomnienia i no, bardzo, bardzo wszystko jest fajnie poukładane. Oczywiście obserwuję, co się dzieje w Zielonej Górze. I szkoda, że jest ta pandemia nadal, bo bym chętnie przyjechał do CRS.
Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.